myślenie o tym miejscu wzięło się właśnie z marzeń. Może ja tylko tak lubię myśleć, może to nie jest prawda, ale to jest takie moje reporterskie wyobrażenie. Ono wzięło się ze zdjęcia, czarno-białego zdjęcia. Tam w ogóle oczywiście zdjęcia z lat 50., 60. to są zdjęcia, nie potrafili ich robić sami, to są zdjęcia zrobione przez Europejczyków, ale tutaj akurat chcę powiedzieć o zdjęciu ze Stanów Zjednoczonych, kiedy szejkowie stoją na Empire State Building. Ludzie pustyni, ludzie, dla których to ciepło, rytm życia wyznacza właśnie pustynia. Jak jest cieplej, to wędrują z nadmorza do oazy w centrum kraju, gdzie mogą się schronić. Kiedy robi się zima, to wracają nad morze, których podróż trwa 6 dni z tego nadmorza. Dzisiaj to jest pięciopasmowa autostrada w jedną stronę, da się ją zrobić w 3 godziny. Do przepięknego skądinąd miasta Al Ain, do którego można właśnie dojechać taką super autostradą i tam się w tym Al Ain chronią w cieniu palm. To ci ludzie stanęli na dachu w Stanach Zjednoczonych, budynku, który jest ogromny i wielki, i popatrzyli na dół i sobie pomyśleli tak, a my też byśmy tak chcieli. My też chcemy mieć to, co wy macie i budujemy to od razu. Wy tam przechodziliście poszczególne etapy, a my od razu to zrobimy. I to jest oczywiście z jednej strony wspaniałe marzenie ludzi, którzy chcą wykreować swoje miejsce do życia, z drugiej strony wielka pułapka, bo stąd się biorą te wszystkie naje, prawda? Najwyższy, najdłuższy, jest też najszerszy hotel na przykład w miejscu, gdzie odbywają się gonitwy końskie. Jest ten najwyższy budynek bardzo znany, Burj Khalifa, który no, nie został jeszcze pobity, ta wysokość ponad 800 metrów i rzeczywiście w jakiś sposób inżynieryjny, myślę, robi gigantyczne wrażenie, kiedyś tam wjeżdża na górę. Ale ja myślę, że to właśnie wzięło się z marzeń tych ludzi. Bo pomyślmy sobie o tym, że 50 lat temu mogli oni zacząć coś planować. I rzeczywiście, kiedy się rozmawia ze starymi Emiratczykami, to jest zupełnie inna rozmowa niż rozmowa z tymi, którzy rodzą się z Rolexem na ręce i iPadem w drugiej ręce. To są ludzie, którzy naprawdę są wdzięczni za to, co ta ziemia im dała. A dała oczywiście ropę naftową, która uczyniła z nich bogaczy, którzy potrafią się z tego swojego bogactwa cieszyć, ale potrafią się też nim troszeczkę troskać. Dlatego, że oni zdają sobie, myślę, w dużej mierze sprawę z tego, że moment, kiedy się to wszystko skończy, a skończy się pewnego dnia, chociaż to nie jest akurat takie szybkie, to będzie też momentem, w którym oni już muszą być zabezpieczeni, żeby bez tej ropy naftowej żyć.
W którymś momencie książki padają te słowa, że ropa daje bogactwo, tak, i ten poziom życia, ale że ropa też jest rodzajem przekleństwa.
Tak.
Czy to możliwe?
No jest to możliwe, bo naprawdę ci starsi mieszkańcy Emiratów zdają sobie z tego sprawę, że ich dzieci są w zupełnie już innym w tej chwili miejscu niż oni byli, że zapominają o różnego rodzaju tradycjach. Zresztą jest to chyba rzecz taka bardzo naturalna i tego się nie da jakoś zaprotokołować. Jeśli chcemy zaprotokołować ze wszystkich sił te tradycje, to zawsze prowadzi do wypatrzeń. I to nie jest tylko charakterystyczne dla krajów arabskich. To może się dziać naprawdę również w Europie. Świat idzie do przodu. Przecież no, nikt młodym Emiratczykom nie wyrwie teraz z rąk tych komórek. No, to jest niemożliwe. To znaczy, no, są tacy, którzy próbują to zrobić i wiemy, że oni są islamistami i to, co się dzieje w tej chwili w Iraku, no, to jeśli państwo chociaż trochę się interesują tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a w tej chwili naprawdę warto się tym miejscem na ziemi zainteresować i troszeczkę temu poprzyglądać. Głęboko wierzę, że jak to mówi Maciek Okraszewski w innym świetnym podcaście, dział zagraniczny, to jednak są to miejsca, które troszkę tego Polaka również obchodzą. Więc no, jeśli są islamiści i oni zabraniają wszystkiego, no to no tak się żyć nie da, nie? Tego postępu, no nie da się, jeśli człowiek nie znajdzie w sobie tej siły tego, że dla niego korzenie są ważne, jego tradycje są ważne, jego wyścigi wielbłądów, a nie na przykład wyścigi Mercedesów są ważne, no to po prostu nic z tego nie będzie. No tego w sposób sztuczny nie da się po prostu zaprotokołować. I takie są właśnie Emiraty, czyli z jednej strony ci starsi na pewno żałują, że to tak biegnie do przodu, dlatego ta ropa jest przekleństwem, bo to jest tak szybko wszystko się dzieje. Nie ma również czegoś, co no jednak było naturalnym zjawiskiem w Europie, pewnego dochodzenia do bogactwa. No ale to też nie do końca jest ich wina, tak? Oni po prostu wyszli z tej pustyni, z tych namiotów pustynnych, no i wsiedli do tych Mercedesów. No tak się to w tym ich życiu po prostu zdarzyło. Też się tego nie dało zatrzymać. Był nawet taki jeden szejk, Abu Zabi. Ja tak mówię po polsku, bo to jest polska transkrypcja słowa Abu Dhabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jest zresztą zabawne, że czasem Dubaj jest bardziej znany niż prawdziwa stolica tego kraju. Ten szejk miał na nazwisko Szachbud i panował nad tą częścią właśnie Abu Zabi. Bardzo dużą zresztą, bardzo dużym emiratem. I on próbował powstrzymać ten wyścig do przodu. Pieniądze, które zaczęły płynąć po rozpoczęciu wydobycia ropy naftowej, trzymał w skarbcu. One z dnia na dzień bardziej próchniały, tam się działy różne rzeczy, on ich nie dzielił. Nie budował niczego. Przez długi czas w ogóle tam nie było drogi. Dubaj już tam w ogóle szedł w swoją stronę, już zaczynał sprowadzać ludzi z zagranicy, już w Szardży było lotnisko, a tutaj nie działo się nic. To jest takie miejsce, w którym w latach 70. czy pod koniec 60. na przykład były trzy murowane domy. Jeden to był właśnie dom tego szejka Szachbuda, drugi to był dom pierwszej szkoły, która wtedy dopiero tam powstaje, a trzeci to tego namiestnika brytyjskiego, który tam rozdzielał ropę naftową. No ale wtedy szejk też się bogacił. Nie działo się z tymi pieniędzmi nic. Tego się nie dało zatrzymać. Przyszedł szejk Zaid, który jest szejkiem absolutnie tam uważanym za bohatera. To on właśnie zjednoczył te 7 emiratów. Zresztą wśród tych emiratów miał też być na przykład znany nam z mistrzostw Katar, który w ostatniej chwili się wycofał. I to on spowodował, że te pieniądze, które butwiały w pałacu, zostały rozdane ludziom. Naprawdę w sposób literalny. Są takie zdjęcia również brytyjskie stojących emiratczyków, którzy po prostu pieniądze sobie odbierają. Wtedy nie bardzo było, gdzie je wydać w ogóle, prawda? Ale takie były początki tego kraju.